albo ktoś inny powie, człowiek ma czyste serce, albo powinien mieć czyste serce. Ktoś inny powie, dzisiaj to w obecnej sytuacji na świecie potrzeba jak najwięcej ludzi, którzy mają takie mądre serca. Prawda? Czy rzeczywiście mogę powiedzieć o sobie, o kimś, że mam dobre serce? Albo czy mogę powiedzieć o tym, że są jacyś ludzie na tej ziemi, którzy mają dobre serca? Kto jest w stanie określić najwłaściwiej, jakie jest serce człowieka? Mianowicie ten, który uczynił to serce, prawda? Pan Jezus Chrystus powiedział, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. W Księdze Objawienia Jana w 2 rozdziale, 23 wersecie. Ja jestem ten, który bada nerki i serca. Czy Jezus może powiedzieć, jako ten, który bada nerki i serca, że mam dobre serce? Niektórzy, myśląc o swoim sercu, próbują go badać w taki sposób, że jeżeli angażują się na przykład w jakąś wniesienie pomocy dla bezdomnych zwierząt, no to mają dobre serca, prawda? Ktoś inny powie, że w jakiś sposób martwi się i okazuje pomoc biednym, może bezdomnym dzieciom. I taki człowiek wydaje się, że ma dobre serce. Ktoś inny powie, że troszczy się o środowisko naturalne, patrząc perspektywicznie na funkcjonowanie tego świata, a nie na własne wygody i dlatego też ma dobre serce. Tak się wydaje. I na pewno tego typu zachowania są dobre, właściwe, godne naśladowania i są oznaką ludzkiej wrażliwości na różne potrzeby, na różne problemy. Ale przed Bogiem to wcale nie oznacza, że dany człowiek ma czyste i dobre serce. Kto ma dobre serce przed Bogiem? Otóż zanim Pan Bóg zesłał na ziemię potop, to spojrzał w serce człowieka i wyciągnął określone wnioski. I powiedział tak o sercu człowieka w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 6, w wersetach 5 i 6. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Dążenia serca człowieka są ustawicznie złe. To mówi Pan Bóg o sercu człowieka. I dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział również w Nowym Testamencie, zapisane to zostało w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w 19 wersecie, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Wszystko to, co myślimy, a później czynimy, ma swoje źródło w zepsutym sercu człowieka. I to jest zepsute serce, o którym czytamy od czasu potopu. To serce ludzkie wcale do tej pory się nie polepszyło, nie zmieniło. Jeżeli serce człowieka, jeżeli moje naturalne zachowania, moje serce, moje wnętrze przed Bogiem jest zepsute i ustawicznie złe, to znaczy, że nie jestem w stanie przestrzegać najważniejszego przykazania. Ja mogę troszczyć się, tak jak wspomniałem, o jakichś biednych, czy ludzi, czy zwierzęta, czy środowisko, ale moje serce zepsute nie pozwoli mi przestrzegać najważniejszego przykazania. Często mówi się, że poprzez przestrzeganie przykazań trafimy do nieba. I nawet jeśli przyjmiemy taką tezę, chociaż jest ona niebiblijna, ale nawet jeśli przyjmiemy, to możemy zapytać siebie czy też kogoś, dobrze, a czy przestrzegam, czy przestrzegasz w takim razie najważniejszego przykazania? Pewien uczony w piśmie zadał Panu Jezusowi, jakie jest to najważniejsze przykazanie i usłyszał odpowiedź. W Ewangelii Mateusza została ta odpowiedź zapisana w 22 rozdziale, werset 37 i 38. A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Jakże człowiek, jakże ty możesz przestrzegać tego najważniejszego przykazania, jeżeli Pan Bóg mówi o nas, że nasze serca są złe, że nasze myśli są ustawicznie złe. Jakże w takim razie możemy przestrzegać tego najważniejszego przykazania, jeśli nasze serce jest podstępne i zepsute? Drodzy, jest tylko jedna droga, jeden wybór, jedno wyjście zapisane w Bożym Słowie. I Pan Bóg powiedział do człowieka tak: synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Przypowieści Salomona 23-26. Synu mój, daj mi serce swoje. To jest w takiej kolejności. Nie możemy powiedzieć ani człowiekowi, ani sobie: przestrzegaj Bożych dróg, zanim nie będzie to poprzedzone właśnie tym wezwaniem: daj mi serce swoje. W takiej kolejności. Czy słyszę ten głos Boga skierowany do mojego serca? Daj mi serce swoje. Co staje się wówczas, kiedy człowiek oddaje swoje serce Jezusowi? Czy Pan Jezus Chrystus jest w stanie zamieszkać w takim sercu brudnym, w takim sercu zepsutym? Nie. Boże Słowo wyraźnie uczy, że najpierw Pan Jezus Chrystus, kiedy zamieszkuje w sercu człowieka, kiedy jest prawdziwa pokuta, prawdziwe upamiętanie, nie tylko wyznanie ustami tego, że chce Chrystusa się zaprosić do serca, ale prawdziwa pokuta i żal za grzechy, to Pan Jezus Chrystus najpierw oczyszcza to serce, zanim w nim zamieszka. Oczyszcza z grzechu. Oczyszcza z winy. I dlatego jest zapisane w pierwszym liście Jana, w rozdziale pierwszym, w wersecie siódmym. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset siódmy. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czy naprawdę pragnę, aby Chrystus oczyszczał moje serce? Nie tylko w chwili nawrócenia, ale każdego dnia. Czy pragnę czystości ponad wszystko? Wydaje się, że ten skalpel oczyszczania serca ludzkiego, ten skalpel zmieniania serca z kamienne na mięsiste jest potrzebny tylko osobom, które są poza nami, gdzieś tam żyją w świecie. Oni potrzebują nawrócenia, oni potrzebują oczyszczenia, a my to już chodzimy z Bogiem. Jesteśmy już tam na tym fundamencie Bożego Słowa i nie potrzebujemy już tego Bożego skalpela. Ale kiedy patrzymy w Boże Słowo, kiedy patrzymy na Boże postępowanie ze swoim ludem Starego Testamentu, czyli z ludem izraelskim, z ludem Nowego Przymierza, czyli z Kościołem Pańskim, to widzimy, że zarówno Izraelici, jak i Kościół Pański potrzebował cały czas Bożego skalpela. W Starym Testamencie, kiedy popatrzymy szczególnie na Księgę Sędziów, to widzimy sędziów, widzimy na przestrzeni historii Izraela proroków, mężów Bożych, którzy byli powoływani do tego, aby przekazywać Izraelowi, aby znowu powrócił na drogę Bożego oczyszczenia. Często Pan Bóg wskazywał na to, że Izrael służy Mu tylko powierzchownie, tylko tak zewnętrznie, w jakichś rytuałach, w jakichś obrzędach, w jakichś ceremoniach, ale ich serce jest daleko od Niego. Nie służą Jemu z prawdziwej miłości. Drodzy, przez proroka Izajasza Pan Bóg mówi tak do Izraela: ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Wyuczony przepis ludzki. Czci mnie wargami, możemy śpiewać pieśni, możemy modlić się do Boga, możemy jakieś rytuały spędzać, uczestniczyć w jakichś rytuałach, w jakichś ceremoniach, w jakichś nabożeństwach, a serce moje może być daleko od Boga. Innym razem znów mówi Bóg przez proroka Jeremiasza o sercach swojego narodu izraelskiego: lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Postępował według uporu czego? Po prostu siebie, swojego serca. Takie jest serce ludzkie. Ale to postępowanie Izraela i to zepsute serce człowieka wcale nie jest obce dzisiejszemu Kościołowi. Wcale nie jest obce w naszym codziennym życiu. Czy nie mamy wrażenia, że pomiędzy nauką Pisma Świętego a tym, czym wypełnione jest moje serce w takim codziennym życiu, z tym, jak pragnę spędzać swój wolny czas, jakie mam dążenia i tęsknoty, w tym, co pragnę oglądać, co pragnę stawiać przed swoimi oczyma, jak wyraził psalmista, to, o czym rozmawiam z innymi, to, jak, w jaki sposób prowadzę swój biznes, swój interes, to, w jaki sposób odnoszę się do innych braci czy sióstr w Kościele, to czy między postawą, na którą wskazuje Boże Słowo, a pomiędzy tymi naszymi zachowaniami nie rozciąga się często wielka przepaść? Czy nie jest tak, że z biegiem czasu, kiedy jesteśmy chrześcijanami, ostudzają się w nas te emocje, które poruszyły nas, aby pójść za Chrystusem, i zaczyna dla nas życie zborowe, czytanie Bożego Słowa, modlitwa, uczestnictwo w nabożeństwach stawać się tylko taką rutyną, takim przyzwyczajeniem może niedzielnego poranka. Ale nie dotyka to już mojego serca. Drodzy, często mówienie o Chrystusie również przestaje być naturalną potrzebą. Ja cieszę się, że i w Głownie w tej chwili jest kilka osób, które wychodzą na rynek, aby zwiastować Ewangelię, robią to regularnie. I w Łodzi jest też kilka osób, które wychodzą na bałucki rynek regularnie, aby tam zwiastować Boże Słowo. Ale już tydzień temu mówiłem, kiedy brat Henryk wspomniał, że cały 48-osobowy, ja nie wiem, może ktoś był chory, przynajmniej tak przekazał, cały 48-osobowy zbór w Mikołowie wyszedł, aby zwiastować Ewangelię. Pytanie, czy kiedy byśmy ogłosili taki apel, że idziemy jako cały zbór, aby zwiastować Ewangelię, czy bylibyśmy wystarczająco zachęceni, czy wystarczająco w nas miłości, czy wystarczająco wypełnione nasze serce tym pragnieniem, aby głosić innym Ewangelię, byłoby, aby chcieć pójść i zwiastować. Pan Jezus Chrystus powiedział: z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Jeżeli moje serce bardziej jest wypełnione jakąś goryczą, jakąś złością, jakimś gniewem, jakimś żalem, jakimiś pomówieniami, jakąś krytyką, jakimiś domysłami, często funkcjonuje to na zasadzie pewnych domysłów, to o tym mówią usta. Jeżeli moje serce żyje jakimiś sensacjami w dziedzinie polityki, w dziedzinie może informatyki, w dziedzinie jakichś najnowszych filmów, hitów kinowych, w dziedzinie jakichś gier komputerowych, to o tym mówią moje usta. Jeżeli moje serce jest wypełnione miłością Chrystusa i pragnieniem posłuszeństwa Jemu, to o tym również mówią moje usta, kiedy spotykam się z braćmi i siostrami, kiedy spotykam się z ludźmi w tym świecie. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i zmierzał do ziemi obiecanej, do Kanaanu, to w pewnym momencie czytamy, że sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Izraelici, których Pan Bóg wyzwolił z niewoli egipskiej, których wyprowadził, aby przeprowadzić ich do ziemi obiecanej przez, z tego co mówią ci, którzy mniej więcej sprawdzali tą odległość między Kanaanem a Egiptem, mogli przebyć tą odległość w przeciągu 3 tygodni, szli 40 lat. Dlaczego? Bo sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi i musieli być wychowywani przez 40 lat na pustyni, aż w końcu ich ciała zasłały tą pustynię, bo nie byli godni, aby wejść do ziemi kananejskiej. Polegli na pustyni. Ktoś może powiedzieć, tak, to jest konsekwencją tych złych kroków, złych zachowań, jakie podjął wówczas Izrael. Ale co ma to wspólnego z Kościołem? Co ma to wspólnego ze zborem, ze mną? Otóż apostoł Paweł ostrzega zbór w Koryncie, zbór pański, zbór w Łodzi, zbór w Głownie, pisząc właśnie o Izraelu i zawierając te ostrzeżenia w pierwszym liście do Koryntian. W taki sposób. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wersety 5 i 6 przeczytamy, wersety 11 i 12. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział, wersety 5 i 6, 11 i 12. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jeżeli myślę, że stoję, że te słowa mnie nie dotyczą, to właśnie wówczas one mnie dotyczą. Jako Kościół Jezusa Chrystusa również poniesiemy pewne konsekwencje. Jeżeli w swoim sercu będziemy bardziej słuchać własnej wygody, własnego szukania korzyści, pożądliwości własnego serca, niż woli Bożej. I nie ma tutaj znaczenia, w jaki sposób postrzegają mnie inni w zborze, czy może stwarzam dobrą powierzchowność, dobre pozory. Ma znaczenie wnętrze i serce człowieka. Dlatego prorok Samuel powiedział w 1 Samuelowa 16:7, w pierwszej księdze Samuela 16:7, Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Pan patrzy na serce. Pana Boga nie możemy oszukać. Kaznodzieja Salomon mówi trochę z ironią, tak, raduj się młodzieńcze. Proszę bardzo, to od siebie dodaję te słowa, proszę bardzo. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości, i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce. Też od siebie dodam, bo twoje serce jest zepsute. Używaj, czego pragną twoje oczy. I od siebie dodam, bo są pełne pożądliwości. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Za to wszystko pozwie mnie Pan Bóg na sąd. Dla Pana Boga serce człowieka jest jak taka otwarta księga. Nic nie da się ukryć. On dokładnie zna moje myśli. moje myśli, które krążą gdzieś może w innym miejscu zupełnie na nabożeństwie, które krążą w innym miejscu, kiedy zaczynam się modlić, kiedy otwieram Boże Słowo. On słyszy moje komentarze wypowiadane gdzieś po cichu. On przysłuchuje się słowom wypowiadanym po nabożeństwie, czy też gdzieś w cichości naszego domostwa. I za te słowa zdamy przed Bogiem sprawę. Jest powiedziane, że z każdego słowa zdamy przed Bogiem sprawę. Mówi się, drodzy, że chirurdzy plastyczni dzisiaj są w stanie uczynić cuda z wyglądem człowieka. Dlatego coraz modniejsze jest gdzieś tam udawanie się do chirurgów plastycznych. Ludzie, którzy mają pieniądze i mają próżność w głowie, bardzo często z tego korzystają. I rzeczywiście, być może coraz lepiej ta dziedzina jest rozwinięta i mogą sprawić pewne cuda. Mogą zmienić coś w naszej powierzchowności, ale żaden chirurg nie będzie w stanie zmienić tego, co najważniejsze, naszego ludzkiego serca. O Panu Jezusie czytamy, że nie był to wygląd, który mógłby się nam podobać, ale Jego serce było czyste przed Bogiem. I Pan Jezus Chrystus jest doskonałym chirurgiem naszego serca. On potrafi zmienić, i tak zostało to symbolicznie zapisane w przenośni, potrafi zmienić serce kamienne na serce mięsiste. Serce bijące dla siebie samego, dla własnych pożądliwości, ambicji, planów, wygód, racji, na serce bijące tylko dla Niego, pozbawione szukania tego, co moje. Dlatego przez proroka Ezechiela powiedział Pan Bóg tak. Ezechiela 11, rozdział 18 i 19 werset. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Pan Bóg zawarł wspaniałą obietnicę dla narodu izraelskiego, ale dał warunek. Gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy. I pod ten skalpel Bożej ręki, jego jako chirurga, mamy poddać się wszyscy, nie tylko osoby niewierzące, nie tylko Izraelici, ale również my jako Boże dzieci. Aby Pan Bóg mógł usuwać z naszego serca to, co Jemu się nie podoba. Drodzy, kiedy w Kościele miewamy wielu takich duchowych karów. Wiecie, nie jest, jest bardzo miło patrzeć na niemowlaka, jak sobie raczkuje, jak gdzieś tam zaczyna uczyć się jeść, no i gdzieś tam może się obleje, bo nie do końca tą łyżkę dobrze przyłoży do ust. Jak się przewróci, tak pociesznie wstaje. Fajnie jest patrzeć na niemowlę. Fajnie jest patrzeć, jak gdzieś tam gaworzy sobie. Nawet jakieś takie rzeczy śmieszne wydają się miłe i wspaniałe. Ale w momencie, kiedy zaczyna to samo robić człowiek dorosły, to zaczyna być to taki smutny widok. I często zachowujemy się jak takie duchowe karły. Nasza mowa powinna być uprzejma, serdeczna, zaprawiona solą, a często w niej pełno złości, pełno obmowy, pełno krytyki. Gdy idziemy na kompromisy ze swoimi emocjami, bo często do tego pobudzają nasze emocje i nasza wyobraźnia, która często sobie dodaje pewne rzeczy, kiedy idziemy na kompromisy z tą wyobraźnią, z emocjami, z pożądliwościami, z jakimiś pragnieniami, z jakimś pragnieniem postawienia siebie w lepszym świetle, bo jak kogoś stawiamy w gorszym świetle, to wtedy ja jestem taki lepszy, to jak ognia boimy się sprzeciwu swojego serca, nie zdając sobie sprawy, że kiedy nie sprzeciwiamy się swojemu sercu, swoim naturalnym, grzesznym skłonnościom, to sprzeciwiamy się Panu Bogu. I dlatego życzę każdemu z nas, życzę tego sobie, abyśmy potrafili spojrzeć na siebie Bożymi oczyma. Nie własnymi, ale Bożymi oczyma i poddawać się pod ten Boży skalpel. Drodzy, jeżeli nigdy nie oddałem swojego serca Chrystusowi, to muszę rozpocząć to wezwanie, aby zdążać Jego drogami od tego, aby najpierw On oczyścił moje serce, aby poddać się pod Jego skalpel. Muszę zwrócić się w modlitwie do Niego, aby to uczynił, aby zmienił moje serce, aby je oczyścił, aby w nim zamieszkał, aby w nim rozlał swoją miłość. Bo bez rozlania miłości Bożej w moim sercu ja mogę mówić o miłości do innych ludzi. Mogę w jakiś sposób ją okazywać, taką ludzką, taką powierzchowną, taką emocjonalną, taką interesowną, taką zadowalającą siebie, bo coś dobrego zrobiłem, ale nie będzie to miłość bezinteresowna. Miłość potrafiąca kochać, dobrze życzyć i modlić się za wroga i nieprzyjaciela. Jeżeli jestem chrześcijaninem, to tym bardziej mam być gotowy poddawać swoje serce codziennie pod Boży skalpel. Ponieważ to serce niepoddawane pod Boży skalpel z biegiem czasu zaczyna twardnieć. Wiecie, to tak jak z pieczywem, które gdzieś tam zostawimy na wierzchu i może być świeżutka bułeczka, a wieczorem już będzie taka stwardniała. Bo nie jest pod tą ochroną, nie jest gdzieś schowana. Jeżeli nie będziemy pod ochroną Bożą, pod Bożymi skrzydłami, to za bardzo szybko będziemy twardnieć. Kiedy Chrystus coś musi usunąć i wyciąć z mojego serca, to zawsze musi boleć. Wiecie, Boży skalpel nie obywa się bez bólu. Jeżeli mnie nie boli i tak sobie wstaję rano i znowu przecieram swoje oczy i znowu rozpoczynam mój dzień codzienny, i znowu ten sam sposób spędzania wolnego czasu, te same rozmowy, te same dążenia, to samo towarzystwo i nic nie boli i nie muszę powiedzieć grzechowi nie, kiedy przyjdzie palec na niewłaściwy guzik w komputerze, kiedy przyjdzie niewłaściwe słowo na ustach, aby sobie przygryźć i to boli. Kiedy przyjdzie głupia myśl, aby zaraz przeprosić Boga i poprosić, aby skierował je na inne tory. Drodzy, jeżeli to nie boli, jeżeli w moim codziennym życiu mnie nie boli, to znaczy, że nie poddaję się pod Boży skalpel. Boży skalpel zawsze boli. Drodzy, żeby poddać się pod Boży skalpel, muszę przychodzić pod Boży krzyż. Ponieważ pod tym krzyżem jest napisane, że nie tylko został przybity na krzyż Chrystus, ale jest napisane, że wraz z Chrystusem, i to miało, taki miała sens, śmierć Chrystusa, Jego poświęcenie, aby wraz z Nim na krzyżu zostały przybite moje namiętności i moje pożądliwości, jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan. Nie ma sensu dla nas wspominać śmierci Chrystusa, nie ma sensu uważać Go za mojego Zbawiciela, dopóki moich pożądliwości i namiętności nie będę gotów przybić razem z Nim do krzyża. Dlatego przecież w Bożym Słowie jest wyraźnie napisane, że On umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeżeli przyjąłem Chrystusa, to przestaję żyć dla siebie samego. A kiedy muszę przestać żyć dla siebie samego, to zawsze musi wiązać się z jakimś poświęceniem, z jakąś zmianą, z jakąś nauką, z jakimś wychowaniem. I tak jak dziecko uczy się i czasami go musi boleć, bo nie zawsze, co powiedzą rodzice, jest miłe i się podoba, ale jest dobre, tak samo i my do końca życia pozostajemy Bożymi dziećmi, którzy muszą się uczyć. Jeżeli już nie wyciągam lekcji i uważam, że już niczego nie muszę się uczyć, to znaczy, że już przyszedł upadek. Ponieważ pycha przychodzi przed upadkiem. Drodzy, na koniec przytoczę jeden werset z Pieśni nad Pieśniami, który jest wersetem mówiącym o zachowaniu oblubienicy. Bożej Panny, która kocha swego oblubieńca, czyli Chrystusa, i ona mówi tak: umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Drodzy, każdy z nas niech pomyśli o sobie. Jeśli jego nogi zostały umyte przez Chrystusa, to jakże je ma znowu brudzić, wchodząc w kolejny dzień, mając nieoczyszczone myśli, nieoczyszczone słowa, nieoczyszczone zachowanie. Amen.